Siema, hokejowe świry i NHL-owi maniacy. Wita was redakcja NHL.pl. Dzisiaj w dwuosobowym składzie jest ze mną Adrian Kowal. Cześć Adrianie.
Cześć siemanko, a ze mną z kolei Michał Ruszel, prowadzący tradycyjnie.
Prowadzący najlepszego i jedynego streamu w polskiej przestrzeni internetowej audycji o NHL. No i teraz wybierzcie, które skreślić. Może być, że po prostu tylko jedynego, a może... najlepszego, no nie wiem. A może obie te rzeczy są adekwatne, mamy nadzieję, że tak jest, że najlepszego i jedynego. No tutaj dzisiaj zabieramy się, jak wiecie, jak byliście z nami na poprzednich naszych podcastach, odcinkach, to byliśmy w poszczególnych dywizjach, już w dywizji atlantyckiej, już w dywizji centralnej, a dzisiaj w dywizji Metropolitan, Metro w skrócie, i zajmujemy się oceną ruchów klubów w wolnym rynku, mniej więcej od czasu 1 lipca, troszkę wcześniej, no te kilkanaście dni już lipiec ma, więc je oceniamy. Więc dzisiaj właśnie te 8 klubów, których loga wyświetlają się na tej pięknej grafice, którą wam stworzyłem z niezawodnym czatem GPT. Jak wiecie dobrze, wspomagamy się graficznie tym. No ja dzisiaj akurat grafik innych nie przygotowałem, żadnych wykresów, tabelek, ale obiecał mi krótką obecność. No nie, dobra, to bym skłamał, gdybym powiedział, że obiecał, ale być może będzie z nami Janek, który już się udzielał w poprzednich odcinkach, a dzisiaj będziemy mówić pewnie niedługo, ale chwilę zagościmy w New Jersey Devils. Będziemy oceniać ruchy tamtejszego całkiem świeżego menadżera. No i wtedy Janek być może, jeżeli będzie chciał, zabierze głos. Nie wiem, czy ma jakieś grafiki. Jeżeli ma, to je wam wyświetlę. No a my dzisiaj będziemy surowo. Zresztą tak jak poprzednio, tak zauważyłem, że no my po głowach to nie głaszczemy GM-ów ani klubów. Raczej jest tutaj ostro w tej naszej serii oceniającej wolny rynek. Tak, to chyba... słowami wstępu tyle. Natomiast Adrian tuż przed wejściem na antenę pouczył mnie, że wypadałoby dla naszych słuchaczy zrobić taki mały krok wstecz albo obejrzeć się za ramię za to, co już omówiliśmy, czyli dywizję atlantycką i centralną, no bo tam w niektórych klubach zaszły dosyć poważne zmiany i one są na tyle świeże, a też te nasze odcinki na tyle niedawno wypuściliśmy, że należy się naszym słuchaczom mały update'ik. No jedni dostali, jeżeli nie wypowiedzenie, to takie grzeczne wyproszenie czy zaproszenie do zupełnie innej roli w NHL, no a inni dostali nową umowę. Nie wiem, od których wolisz zacząć, Adrianie?
Ja myślę, że temat Detroit Red Wings i Weizermana odsuniętego od prowadzenia zespołu fajnie się wiąże do tego wstępu, którym rozpocząłeś naszą audycję, że byliśmy surowi i dość ostro żeśmy recenzowali posunięcia wielu zespołów z tych wymienionych wcześniej dywizji. No i myślę, że posunięcie szefostwa Red Wings, dokonując takiego poziomego awansu dla Steve'a Weizermana, to właśnie świadczy o tym, że też nie byli do końca zadowoleni z tego, jak działa ten menedżer. No bo nie został formalnie wyrzucony z klubu, został przesunięty do roli doradcy właściciela, a poszukiwania nowego prezesa do spraw sportowych, czy też generalnego menedżera, jak zwał, tak zwał, no to trwają w tej chwili i nie wiadomo właściwie, jaki jest timeline tych poszukiwań, czy to będzie kwestia tygodnia, dwóch, czy to będzie dopiero rzecz, która się wydarzy przed sezonem, może w trakcie sezonu. Tak naprawdę bardzo niewiele wiemy. Wiemy natomiast, że nadal rozgrzebany jest temat Larkina, jego odejścia z Detroit. No i ciekawe zasadniczo, czy to odsunięcie Weizermana nie wiąże się właśnie z wątkiem kapitana czerwonych skrzydeł, no bo wiemy, że panom było bardzo nie po drodze. No i myślę, że można tak interpretować odsunięcie Weizermana, że trochę tę wewnętrzną walkę o pozycję w klubie wygrał na ten moment Larkin. Jeżeli stawiamy taką hipotezę, że albo ja, albo on, no to na ten moment większą władzę w klubie ma na pewno Larkin.
Ale za moment może być tak, że ani ja, ani on. tylko inni w Detroit będą, no bo Larkin, przynajmniej z tego, co nam wiadomo, nadal raczej jest zdecydowany na to, żeby opuścić szeregi Red Wings. Nie mamy takiej konkretnej aktualizacji w tym temacie. Jedyną, jaką mieliśmy to tydzień temu na tym naszym podcaście o między innymi o Detroit, mówiliśmy, że no, dołączyli do grona zainteresowanych czy potencjalnych uczestników takiego trade'u Dallas Stars. No ale jak wiemy, z Dallas w tym off-season bywa różnie, szukają bardzo przeróżnych rozwiązań, ale póki co żadnego nie znaleźli. Jest z nami Krzysiek Jusiewicz i pisze o laurkę dla day-offa, jak rozumiem, menadżera Winnipeg Jets, którym Krzysiek kibicuje. Co dalej z Hele? Umówmy się, że będzie trade. I to wszystko racja, Krzyśku, natomiast muszę cię zachęcić do tego, żebyś się zapoznał po prostu z tym, co już mówiliśmy o Winnipeg Jets, bo to już było. Było, tak.
To już było w poprzednim odcinku. O dywizji Central i tam do tego jeszcze musimy nawiązać w temacie Conora Bedarda, który przedłużył kontrakt z Chicago Blackhawks. To taka stosunkowo najświeższy breaking news NHL-owy, tam sprzed ilu już dwóch dni chyba, czy trzech. Jakoś z weekendu, tak mówiąc ogólnikowo, przedłużył swoją umowę. Kontuzjowany aktualnie napastnik Blackhawks, to jest 5-letnia umowa warta $15 milionów. No i jakby nie patrzeć, jest to jednak spory sukces Chicago. Oczywiście można przyczepić się, że z perspektywy klubu lepsza byłaby umowa trochę krótsza, ale utrzymująca status zastrzeżonego wolnego zawodnika w momencie jej wygaśnięcia, no albo z drugiej strony maksymalnie długa umowa byłaby dla klubu korzystna, no bo zatrzymałaby Bedarda w Chicago no właśnie na możliwie najdłuższy okres, a mamy taki 5-letni kontrakt, po którym no już dużo narzędzi wywierania nacisku, wpływu, prób odejścia, gdyby coś nie szło zgodnie z planem w Chicago, będzie miał Conor Bedard. Ale myślę, że nie ma co tak daleko wybiegać w przyszłość, jeżeli chodzi o Chicago, tylko trzeba cieszyć się z tego, co jest, bo równie dobrze mogli zostać potraktowani tak, jak zostali potraktowani Anaheim Ducks i pojawić tutaj mógł się jakiś ogromny offer sheet i to byłby dopiero twardy orzech do zgryzienia. I gorzka pigułka do przełknięcia, bo wiemy, że Anaheim no nie są zachwyceni tym, jak się poukładała ich sytuacja tego lata.
Tak, no i to umówiliśmy się z Adrianem, że należy wam się wspomnienie o tych ważnych rzeczach, które wydarzyły się w ostatnich dniach w NHL, ale nie dotyczą tej dywizji Metro, w której my dzisiaj będziemy grzebać patykiem, bić patykiem niektórych po rękach, a niektórych tylko straszyć. Więc taką aktualizację wam daliśmy, a te tematy, a także na pewno będziemy jeszcze nie raz w tym off-seasonie gościć w tamtych dywizjach, w tamtych klubach, o których już mówiliśmy. Dajmy sobie przestrzeń, miejsce na oddech, bo jeszcze przed nami bardzo długi sierpień. Troszkę krótszy wrzesień, patrząc już z tej perspektywy meczowej, kalendarzowej. Też jest newsem to, że mamy pełny terminarz na nowy sezon. Coś, o czym mówiliśmy na ostatnim podcaście, tylko w formie takiej zapowiedzi czy dywagacji, kiedy się zacznie sezon mniej więcej i jak to będzie wyglądać. No teraz już wszyscy wiemy, kto kibicuje jakiemuś klubowi, to pewnie już sobie sprawdzał. Kim opener, jakie ciekawe eventy, o których godzinach ewentualnie te mecze dostępne trochę wcześniej, interesujące danego klubu. Jest co analizować. My też na NHL.pl, gdzie serdecznie zapraszam, mamy tam tekst taki terminarzowy i tam mniej więcej te ciekawsze aspekty kalendarza NHL-owego opisałem. Krzysiek się martwi, że nie mógł wtedy słuchać naszej audycji o Winnipeg Jets, czyli o dywizji Central. Krzyśku, nic straconego, bo od dłuższego już czasu, przynajmniej w tym off-season tak założyłem, że przetestuję, nie zamykanie live'ów, czyli nie ściąganie ich na prywatny, macie je cały czas dostępne za darmożkę na naszym YouTubie, możecie się odwdzięczyć, cofnąć do danej audycji w dowolnym czasie, jak ktoś nie zdążył na live, to bez żadnej opłaty abonamentowej, zachęcam też na wejście na portal, bo tam wersja MP3, czy z odtwarzacza naszego wewnętrznego. Jakiś like, jakiś sub, komentarz, żebyśmy zyskali zasięgi i jesteśmy kwita. A teraz przechodzimy do Metro. Tak, takie mieszane uczucia miałem, szczerze mówiąc, zaglądając, umawiając się na podcast zawsze z wielkim entuzjazmem, to ta ciepła myśl o tym, że znowu sobie fajnie pogadamy o NHL, o kontraktach, o tym, co poszczególne kluby zrobiły, to tak troszkę uciekło. tak zrobiło się letnio, chłodno, chłodno, bo może nie chłodno, ale letnio. Chyba też dlatego, Adrianie, tak się tłumacząc, że kilka z tych ruchów my już po prostu omówiliśmy przy okazji poprzednich audycji. Te rzeczy się działy stosunkowo wcześnie, na przykład mówię tutaj o tym największym ruchu New York Rangers, czyli ściągnięciu, podpisaniu Pawła Dorofiejewa, no to już to mniej więcej ogarnęliśmy przy okazji tamtych poprzednich audycji. Też sprawa Zaka Fereńskiego miała swój oddzielny podcast w tych obyczajowych aferkach, jeżeli chodzi o Columbus Blue Jackets, więc tak jakoś te inne rzeczy aż tak mocno mnie nie grzeją, co nie znaczy, że nie spędzimy chyba w każdym z tych klubów po jakieś 5 minutek. No spokojnie, powinno nam to wystarczyć do szybkiej oceny ruchów wolnego rynku. Zacznijmy proszę od, myślę, że chyba najciekawszej z takiej wizji projektu, czy odbudowy, czy po prostu najmocniejszych ruchów, najbardziej aktywnego menadżera na rynku, jeżeli chodzi o tę dywizję. Chodzi mi o Chrisa Patryka i o Washington Capitals. Bo tam nie tylko czekaliśmy na... Znaczy inaczej. Czekaliśmy w zasadzie tylko na to, co z Aleksem Owieczkinem. Jaki to będzie kontrakt, czy będzie ten kontrakt, jak długi, jak bogaty w dolary. No a dostaliśmy dużo więcej niż kontrakt Aleksandra Owieczkina.
Tak, no, przy czym pozostanie Owieczkina też jest naturalnie ważnym wątkiem i ważnym faktem, który należy podkreślić, że owca zostaje jeszcze na przynajmniej kolejny sezon, bo to też nie jest powiedziane, że to na 1000% ostatni sezon. Myślę, że podchodzimy w tej chwili już do Owieczkina tak rok do roku. Będziemy sprawdzać, co on tam myśli, co on tam czuje, jak on się czuje, jak zdrowie i tak dalej. A myślę sobie, że po tym off-season i pomimo, że Aleks Owieczkin został w Waszyngtonie, to możemy ukuć takie zdanie, że to już nie są Washington Capitals Aleksandra Owieczkina, tylko to są Washington Capitals z Aleksandrem Owieczkinem. I myślę, że to jest też takie ważne i znaczące rozgraniczenie. To już naprawdę nie jest jego drużyna, to nie jest drużyna, w której będzie od niego jakoś bardzo dużo zależało. Oczywiście wciąż może być bardzo fajnym, wartościowym elementem tego zespołu, ale no patrząc po tych ruchach, które wykonali, szeroko omawialiśmy również wcześniej już pozyskanie Alexa Taka z Buffalo Sabres, czy ten trade Jordana Kyrou z St. Louis Blues. No ale skoro pojawiło się jeszcze chociażby zakontraktowanie Boona Jennera na 4-letnim kontrakcie wartym blisko 6 milionów za sezon, pojawił się w obronie Vinny Dernay, no to mamy takie solidne wzmocnienia zespołu na tych drugoplanowych pozycjach i trzeba powiedzieć, że no to jest taki oczywisty kandydat do zrobienia dużego punktowego skoku w nadchodzącym sezonie. To był wyrazisty off-season i trzeba powiedzieć, że no bardzo dobry off-season Capitals.
No właśnie, ja też to oceniam bardzo ciepło, bardzo miło mi się patrzyło na pracę wykonaną przez Chrisa Patryka, bo on dał nam sporo rozrywki. 48 godzin, tyle mu zajęło pomiędzy zakontraktowaniem, ściągnięciem Alexa Taka, Jordana Kyrou, te dodatki, o których powiedziałeś, do defensywy i do ataku jeszcze Boona Jennera, to już kwestia kolejnych dni, ale naprawdę trzeba docenić tę robotę, łącznie oczywiście z podpisaniem też Alexa Owieczkina. Ciekawa ta umowa sama w sobie na 4 miliony nieco z haczkiem, ale z bonusami, które dosyć szybko wlecą, to trzeba zaznaczyć, no to podskoczy obciążenie i realna wypłata Owieczkina za ten sezon do milionów 9. Nadal jest to, trzeba powiedzieć, korzystna umowa z taką legendą. Już mówimy o ciężarze gatunkowym, naprawdę sporym rekordziście NHL i no trudno by było tutaj oczekiwać chyba jakiegoś takiego super wielkiego ustępstwa ze strony Owiego. Wciąż nie jest to przecież w wieku 41 lat. Żadna sentymentalna przejeżdżka wózkiem inwalidzkim, tylko to jest gość, który w 21 sezonie swoim strzelił 32 gole. Był, wiesz, w wielu tych statystykach najmocniejszego strzału, ilości strzałów i tak dalej, nadal w czołówce NHL. No i teraz wygląda na to, że jeżeli szykowany mu jest jakiś tam last dance, czy prawie że last dance, to jest szykowany też z takim sporym rozmachem, bo i Alex Tag, i Jordan Kyrou to są goście z potencjałem. Wzmacniasz lewą flankę, wzmacniasz prawe skrzydło, wzmacniasz głębię na pozycji centra. Masz tych dwóch centrów, których ja szczerze mówiąc, ten duet Pierre-Luc Dubois i i Dylana Strouma szanuję i wcale go nie skazuję na pożarcie, czy to w walce dywizyjnej, czy w jakiejś drabinkowej, playoffowej konfrontacji. Mi się ten skład ogólnie bardzo po tym podrasowaniu podoba. Podoba mi się to.
Jeśli szukamy jakiegoś... Mhm.
Konkurenta, tak? Ja bym dokończył twoje zdanie. Jeśli szukamy jakiegoś konkurenta dla Carolina Hurricanes w dywizji, no to chyba na Washington Capitals patrzymy.
Tak, to on jest tutaj zdecydowanie. I trudno to na razie inaczej postrzegać jako rywalizacja właśnie tych dwóch zespołów w nadchodzącym sezonie. No bo przypomnijmy sobie tabelę tej dywizji, jak wyglądała przed rokiem. No tu mieliśmy Carolinę, długo nic. I wtedy zespoły, które trochę takim psim swędem się załapały do playoff w ogóle, bo przypomnijmy, że Pittsburgh, który zajął drugie miejsce w Metropolitan, miał o punkt mniej niż piąta w Atlantic Ottawa Senators, więc no to jest taka kwestia, że zespoły, które niby weszły do playoff na luzie, bo z drugiego miejsca dywizyjnego, robią krok do tyłu w postaci 4-5 punktów i są poza playoff, i to tak wyraźnie poza playoff. Z drugiej strony no właśnie podskoczyć powinno być trochę łatwiej i myślę, że Waszyngton ma tutaj takie spore rezerwy i sporo zrobił, żeby poprawić się o jakieś pewnie nawet i 14-16 punktów rok do roku.
Przejdźmy sobie właśnie takim dużym kontrastem może do tego najmniej z ostatniej dekady, czy z przedostatniej dekady, jakby to nazwać dobrze, do największego rywala Washington Capitals, czyli do Pittsburgh Penguins, bo to jest kontrast na zasadzie Washington zrobili naprawdę sporo pracy menadżerskiej takiej w strukturach drużyny, a Pittsburgh Penguins jawią mi się jako taki zespół, który w tym offseasonie nie musiał i nie zrobił dużo. Jawi mi się też jako, jeżeli tutaj w Waszyngtonie upatrujemy tego zdobywcę większej ilości punktów, ten największy boost taki, jaki mogą zaliczyć potencjalnie, bo to jest nasza ocena wstępna po wolnym rynku, no to Pittsburgh mi się jawi jako taki potencjalnie największy spadek. Oni jednak stracili, będziemy mówić przy okazji innego klubu, Antonego Mante, ale... W Pittsburghu nic dobrego się nie zadziało, mam wrażenie, i chyba bardzo ciężko będzie, ale ciężko będzie powtórzyć tą pierwszą rundę playoffów. Nie mówię, że to jest niemożliwe, bo już nas Pingwiny nauczyły, że tym składem są wolne do określonych wyników, ale no patrząc na te niektóre zespoły, które się poprawiły, może być problem.
No tylko pytanie, wiesz, w co grają tak do końca Pittsburgh Penguins? Znaczy oni tutaj planowali się zbroić i stawać na rzęsach, żeby zatrzymać wszystkich swoich graczy. No to była raczej świadoma decyzja, żeby tego wspomnianego Antonego Mante odpuścić. Przecież on bardzo długo czekał na kontrakt, nie dostał od Pittsburgha zadowalającej oferty. No ale oni raczej działają w tej chwili w taki sposób, że trochę szukają okazji, szukają trochę takich reklamacji, gdzie można kogoś wybrać, prowadzić do klubu, odbudować, coś na tym zawodniku może zarobić, jakiegoś pika przy okazji trade deadline i wydaje mi się, że to w tym kierunku teraz też poszli, żeby w takich reklamacjach pogrzebać. Jest Andrzej Kuzmenko na rok za 5 milionów, zakontraktowani dwaj młodzi, no już nie tacy bardzo młodzi, ale zawodnicy, którzy kiedyś byli dość obiecujący, a te ich kariery na pewno nie poszły tak, jak kiedyś myśleliśmy, że pójdą. Mam na myśli Nicka Robertsona, skrzydłowego z Toronto, i Hendriksa Lapiera z Washington Capitals. I to myślę, że z takich dwóch chłopaków, których oni pewnie będą ogrywać na dużych minutach, i jeżeli coś fajnego z nich jeszcze wyjdzie, no to będzie wygrana Pittsburgha. I to jest taki model, na którym oni teraz operują. No, tak samo mieli w obronie tego Ryana Shea, którego odpuścili. A teraz pewnie będą pracować nad tym, żeby Caden Korczak albo Declan Carlisle stali się takimi fajnymi ligowcami znowu. I to takie działanie Penguins, mam wrażenie, jest w tej chwili. Nie chcą być tak zupełnie słabi, żeby godnie kończyć Malkina, Letanga i Crosbiego. No ale też no, wiedzą, że tutaj nie ma raczej złudzeń na jakieś wielkie rzeczy, więc no jest w tym taka spójność, a mi się spójność podoba.
Spójność mi się też podoba. Nie do końca podoba mi się ten atak pierwszy, który nadal prawdopodobnie będzie wyglądał tak, jak zakończyli sezon, czyli Rickard Rakell, Sidney Crosby, Brian Rust, bo to był atak bezzębny już na końcu przynajmniej sezonu. I wygląda na to, że 34-latek, 36-latek i 39-latek na dużych minutach i oczekiwanie od nich jakiegoś supermotoru w kwietniu, to chyba już się nie uda.
Ale czy ktoś tego oczekuje? To okay, raczej musimy powiedzieć, że poprzedni sezon był czymś zupełnie ponad stan, był takim łabędzim śpiewem tego zespołu, powrót do playoff, fajna taka rzecz jeszcze dla kibiców, ale no tak jak mówisz, to jest drużyna rok starsza znowu, wszyscy są tutaj o rok starsi, ale no też patrząc na jakieś takie korzystne perspektywy, no to zobacz, wchodzimy w ostatni rok kontraktu Erika Karlssona, zdaje się, że jakiś duży bonus teraz w lipcu wypłacony, więc no... Nie powiesz mi, że za pół roku nie będziemy gadać o Eriku Karlssonie jako naprawdę takim smakowitym kąsku na deadline dla kogoś, że o kurczę, ktoś mocny będzie chciał się jeszcze obudować na playoff i nie będą dzwonić po Erika Karlssona. Na pewno będą, bo to już nie będzie obciążenie finansowe na kolejne lata i to będzie na pewno gracz bardzo pożądany i poszukiwany przez inne kluby.
Jeszcze muszę taką wstawkę zrobić, że gdybyście chcieli na mikrofonie w sposób głosowy porozmawiać z nami, zabrać głos na jakiś temat tutaj dotyczący Dywizji Metro, wbijajcie na naszego Discorda, ja ten link wkleiłem już teraz właśnie w tym momencie po raz trzeci, macie go też na tym głównym ekranie, na grafice Discordzik, tam wystarczy się zalogować, w jakiś sposób może być przez konto Google, zupełnie bezpieczna miejscówka, gdzie my z Adrianem rozmawiamy właśnie w tej chwili, gdzie jak wejdziecie, traficie do poczekania. A jak ja was zweryfikuję tutaj na czacie, kto jest kim, no to udostępnimy wam antenę i z chęcią posłuchamy, co wy macie do powiedzenia. I tak podsumowując już okienko wolnego rynku od 1 lipca Pittsburgha, to mam taką... Może nie jest to 100% cenne, ale mam wrażenie, że Kyle Dubas starał się być spokojny i nie przesadzić ze swoim sprytem, bo on już w przeszłości potrafił przekombinować pewne sprawy i teraz chyba nie chciał tego robić. Natomiast jak tak przechadzamy się od rywala do rywala, z Waszyngtonu do Pittsburgha, no to z Pittsburgha przejdźmy do Filadelfii, czyli tutaj mamy za sobą parę pierwszej rundy ostatnich playoffów, Flyers kontra Penguins, odwieczna rywalizacja GM-ów, no właśnie, Dubas sprytny być nie próbował, a Danny Briere chciał przechytrzyć wszystkich, a najbardziej oczywiście Anaheim Ducks składając tę bombę, tę ofertę za Leo Carsona, która no zakończyła się i właśnie, ja nie wiem, czy to my skutecznie tak określamy, ale zdarzyło mi się tak napisać i potem się zastanawiałem, Adrianie, nad tym, czy ja to w ogóle dobrze oddaję słowem, że ta oferta się zakończyła fiaskiem dla Leo Carsona. No tak, no bo została
dla Leo Carsona to na pewno nie.
Na pewno nie, dokładnie. Ale dla Philadelphia Flyers, no kurczę, tu też musielibyśmy poznać tak naprawdę taki procentowy cel, na ile oni zakładali, że to się uda. I jaki był też cel jakiś poboczny tego, bo być może była to jednak, była w tym jakaś doza, czy duża część pewnego rodzaju pstryczka w nos, zemsty. Jeżeli tak to odbierać, no to wcale to się fiaskiem dla danego Briera nie zakończyło. Natomiast wszystkie pozostałe ruchy, no to jest taka solidna menedżerska robota. Nie widzę, żeby skład Flyers posunął się jakoś mocno do przodu, natomiast to, że scementowali to, co mieli, a mieli roster, który im pozwolił awansować do drugiej rundy playoff, to jest okej. Po prostu okej.
No bo tu nie mamy za bardzo o czym nowym mówić tak naprawdę, bo co, pojawił się Noel Acciari, który sobie tu zwiedza wszystkie kluby wschodu, mam wrażenie, i teraz zapracował na dwuletni kontrakt w Filadelfii, no ale no to wiadomo, że to będzie postać tam czwartego ataku, raczej niespecjalnie istotna dla ogólnego układu sił, czyli nie wiem, Carl Grundström. No to są takie rzeczy naprawdę robione na obrzeżach i to bardzo, bardzo odległych od tego centrum zdarzeń. Tylko no zobaczmy teraz tak, oferta po Carlssona, Leo Carlssona się nie udała, nie wypaliła i Danny Briere poszedł w przedłużenia kontraktów swoich własnych graczy. Mamy przedłużenie Trevora Zegrasa, które jest takie No, mówiliśmy o Benardzie na początku, że krótkie i z Zegrasem jest bardzo podobnie, bo czteroletni kontrakt za trochę ponad 9 milionów, co kwotowo jest jak najbardziej do przyjęcia z perspektywy Flyers. No ale już za 4 lata Zegras będzie zawodnikiem o statusie wolnego zawodnika i to nie jest jakiś niesamowity deal dla Filadelfii. Pewnie byłoby im dużo fajniej mieć kontrakt 8-letni już podpisany i mieliby właściwie pewność, że Zegras wszystkie najlepsze lata swojej kariery już do końca spędzi w Filadelfii. Więc 4-letnia umowa, no to taki półśrodek, który zdecydowanie odbieram jako małe zwycięstwo zawodnika w kontekście późniejszych negocjacji. Tak samo zresztą wyszło z Jamie Drysdale'em, czyli kolejnym graczem nie tak dawno pozyskanym w sumie z Anaheim, który też postawił na nogi, odbudował trochę swoją karierę w Filadelfii. Też mamy do czynienia z 4-letnim kontraktem, tym razem za 6,5 miliona za sezon. No i, ale no też nie są to ruchy wzmacniające, tylko utrzymujące status quo, utrzymujące tych graczy, których masz. To też jest ważne oczywiście, no ale o takich realnych wzmocnieniach z zewnątrz, o realnych zmianach w Filadelfii, no to możemy chyba tylko powiedzieć i ocenić in plus wymianę Samuela Ersona w bramce na Josepha Walla. Nawet jeżeli założymy, że Wall znowu będzie kontuzjowany przez jakiś czas, a to mu się zdarza regularnie, no to wydaje mi się, że jest bramkarzem o lepszych umiejętnościach i wyższym potencjale niż Erson. No to tutaj wsparcie dla Dana Vladara myślę, że jest lepsze teraz niż było.
No tak, mówimy tutaj o plecach Dana Vladarza, bo to on będzie z pewnością albo z dużym prawdopodobieństwem strzegł bramki najczęściej. 4-letnie umowy dla samozwańczego króla Michigan i TikToka, tak, dla Trevora Zegrasa, a także dla jego dobrego kolegi Jamiego Draisaitla, który wciąż, mam wrażenie, ma tą łatkę potencjalnie dobrego obrońcy. Gościa, który miał rozhulać katastrofalny powerplay, bo ten powerplay nie był pierwszy rok zły w Filadelfii, tylko to się za nimi ciągnie kilka dobrych sezonów i nie udało się tego zrobić, chociaż Draisaitl no próbował i teraz ma większy czas na to, żeby próbować. Tak sobie myślę, że teraz 2026 był World Cup w Ameryce i te kontrakty Zegrasa Drysdale'a zostały przedłużone o 4 lata, czyli za 4 lata w 2030 będziemy mieli Mistrzostwa Świata w Portugalii, Hiszpanii i Maroko. A my będziemy na przekór całemu światu żyli być może wejściem na wolny rynek Zegrasa i Drysdale'a, którzy wcale bym się nie zdziwił, jak następny klub też wybiorą razem. Być może zostaną tu, gdzie są. A być może za 4 lata razem gdzieś się przeniosą.
Daleko poszliśmy.
No wiesz, trzeba jest. I końcówka lipca.
Natomiast podsumowując Filadelfię, no to myślę, że najważniejsze dla nich w tym sezonie to będzie to, jak rozwiną się, nie wiem, Porter Marton, Jet Luchanko, Denver Barkley, no i jak się powiedzie misja uratowania relacji z Matwiejem Miczkowem. Myślę, że to są najważniejsze zagadnienia off-seasonowe dla Filadelfii. Niekoniecznie wolny rynek, niekoniecznie kontraktowanie wolnych zawodników, tylko właśnie ta młodzież, którą sobie wydraftowali i którą wychowują z problemami.
Pisze Marcin Wójcik ciekawą rzecz, że będą coraz krótsze te umowy dla 25-latków. No tak, da się zauważyć, że jest taki trend teraz akurat na umowy niemaksymalne, a oscylujące właśnie najczęściej w granicach tych 4, 5, 6 lat dla takich pewniaków, graczy już w miarę ustabilizowanych lub tym, którym płaci się za potencjał do 30. O, czy
dlatego
o 30.
Tak chwaliliśmy Montreal za ruch z Demidowem, że udało się go nakłonić od razu na 8 sezonów, bo to kupiło Montrealowi bardzo dużo czasu i zaoszczędziło w dłuższej perspektywie bardzo dużo pieniędzy. Mm-hmm. No ale to już wątek z innego odcinka.
Przenieśmy się
odsyłamy
na mistrzowskie.
Tak.
Odsyłamy, przypominamy, że można sobie bez problemu otworzyć tamte nasze audycje i tą dzisiejszą także kolejne. Jak najbardziej korzystajcie, słuchajcie, podawajcie dalej. Przenieśmy się na to mistrzowskie pole, no bo mamy dywizję Metropolitan, z której wywodzi się aktualny mistrz, zdobywca Pucharu Stanleya, a więc Carolina Hurricanes. Tak, świętowanie głównie mistrzowskiego tytułu. Tutaj dużej pracy nad składem nie wykonywano, aczkolwiek jakieś przyruchy, o tak bym powiedział, czy takie próby były wykonane, no chociażby zakusy na Johna Carsona, do którego prawa zostały pozyskane, ale ostatecznie nie dogadano się w sprawie jego umowy w Carolina Hurricanes. On wylądował na Florydzie. No a same Huragany, czy one w ogóle potrzebują wolnego rynku, żeby utrzymać status?
To wszystko zależy od tego, wedle jakiej szkoły myślisz o budowaniu składu, o prowadzeniu zespołu, no bo jest taka teoria, że się nie zmienia składu zwycięskiego, ale jest też teoria wielu praktyków, czy to z hokeja na lodzie, czy z innych sportów, że nawet jak masz mocną drużynę i odnoszącą sukcesy, to musisz regularnie coś w niej zmieniać. Jedno, drugie ogniwo, nie 5-6, ale chociaż po tym jednym, drugim, żeby zachować taką świeżość, konkurencyjność wewnętrzną. No i trzeba powiedzieć, że na razie tego nie zrobili Carolina Hurricanes, a wydawało się, że są pewne tutaj możliwości działania. Mnie chyba najbardziej zaskoczyli tym, że w żaden sposób nie rozwiązali wątku, poprawnie jeśli się mylę, ale chyba najbardziej zapomnianego zawodnika NHL, czyli Jesperiego Kotkaniemiego, bo z racji niskiego wieku oni go mogli bardzo korzystnie wykupić w okienku buyoutowym za 1/3 wartości kontraktu. Nie zrobili tego, ten Kotkaniemi dalej tam jest. Swoją drogą bohater innego offer sheetu sprzed lat, więc tak ładnie nam się to łączy z wątkiem Leo Carlsona, ale ten Kotkaniemi zapomniany całkowicie, nie grał w playoffach ani minuty, odsunięty od drużyny totalnie, na igrzyska też nie pojechał, no stracone właściwie miesiące u Jesperiego Kotkaniemiego i widać, że tego fitu w Karolinie nie ma, a cały czas jest w klubie na wieloletnim jeszcze kontrakcie, bo chyba 4 sezony przed nim. Wydawało mi się, że tutaj coś będzie załatwione w tym wątku. Na razie nie zostało. Czekamy też na wyjaśnienie sytuacji Aleksandra Nikiszina, no bo słyszeliśmy i dużo o tym też gadaliśmy, że chcą go wymienić, raczej nie mają na tyle przekonania, żeby wielce w niego inwestować i chyba woleliby przyjąć coś w zamian za Nikiszina. No i ja chyba w ogóle najbardziej jeszcze zaskoczony jestem tematem, że tak łatwo skończono współpracę z Fredim Andersenem, no bo wydawałoby się, że po tak udanych playoffach zapracował sobie jeszcze na rok kontynuacji kariery w Carolinie, no a tymczasem Hurricanes zostali z takim dość eksperymentalnym duetem bramkarzy, bo mamy tego Brandona Bassiego i mamy Piotra Koczetkowa, który właściwie cały zeszły sezon to stracony z powodu kontuzji, no więc to nie jest najbardziej przetestowany i sprawdzony duet bramkarzy.
Wiesz, to może niekomfortowo czuł się Freddie Andersen z tym, że Brandon Bassi jednak zyskał mocne grono popleczników, a wśród kibiców to stał się chyba absolutną gwiazdą, numerem jeden, takim wybrańcem. Wiesz, ta jego historia jest urzekająca,
tak, ale wiesz, pewnie czuł oddech. Jesteś mądrym Erikiem Talskim, wizjonerem, strategiem i analitykiem. I wiesz, że potrzebujesz coś więcej niż jednego bramkarza. No. Tym bardziej, że to, co Freddie Andersen dostał w swoim nowym klubie, no to nie wyglądało na jakieś zaporowe warunki. Myślę, że spokojnie roczna umowa za jakieś tam 2-3 miliony w Carolinie też była do dogadania, więc trochę mnie dziwi, że ten wątek nie został po prostu kontynuowany. Wydawało mi się to sensowne dla obu stron. No chyba, że jeszcze jakiegoś asa w rękawie ma Erik Tulski. Wiemy, że mówiło tam się o zainteresowaniu Connorem Hellbuckiem, chociaż tu mam pewne wątpliwości, szczerze mówiąc, bo ja nie wiem, czy Hurricanes i jakby ich sposób działania przez lata wskazuje na potrzebę posiadania takiego topowego bramkarza. Raczej nigdy to nie było ich priorytetem.
Absolutnie nie. Jakby mnie ktoś pytał o zdanie, to nie. Oczywiście nikt mnie nie zapytał o zdanie, natomiast wyrażę je w innym jeszcze kierunku. Jeżeli wspomniałeś Erika Talskiego, jego no geniusz, tak, bo zbudował, czy dokończył budowę wielkich Hurricanes mistrzów aktualnych, to podkreślę, że mimo, że tak surowo, dosyć chłodno spojrzeliśmy na sprawy niezałatwione przez Carolinę, to chyba gdzieś jednak umyka nam tak dobry kontrakt, jakim obdarowali, czy w jakim związali się wzajemnie z Loganem Stankovenem, jednym z bohaterów playoffów, jednym z bohaterów jednego z największych transferów ostatnich lat. I to jest naprawdę fajny, 8-letni akurat w tym przypadku deal na 6 milionów tylko rocznie, co wydaje się sumą naprawdę niewygórowaną, jak za to, co on w najważniejszych meczach, momentach zaczął nam pokazywać. Wydaje mi się, że tutaj to ocenę dla
Karoliny podwyższa. To ruch już sprzed roku, on dopiero teraz wchodzi w życie, ten kontrakt Stankovena, więc no, on po prostu, Erik Tolski zrobił tyle roboty już wcześniej, że teraz po prostu może sobie usiąść i patrzymy też na to, z jakim kontraktem teraz będzie grać Jackson Blake, to jest nieco ponad 5 milionów.
Dokładnie.
Seth Jarvis grający za 7400, też na kolejne chyba 6 sezonów. No to tu po prostu można nogi na stół wywalić czy na hamach się wyciągnąć i powiedzieć, że ja jestem po robocie już. No. Mam fajra.
Dobra, Adrianie, no ale nie będzie lepszej okazji niż teraz. Wiem, że może to też nie jest wolny rynek i nie do końca dotyczy to tak tematycznie naszej audycji, ale dotyczy to tego okresu czasu, w którym dowiedzieliśmy się, jak właściciel Carolina Hurricanes potraktował święty puchar Stanleya. Co ty na to? W której ty grupie jesteś? Czy jesteś w sumie tej niemałym gronie, które przypomina, że takie rzeczy się już w przeszłości zdarzały, gdzieś tam Detroit Red Wings, czy jeszcze wcześniejsze lata, że nieraz ci właściciele, ludzie, którzy wydali na ten biznes swoje prywatne pieniądze, no mają czasami prawa do takiej ekstrawagancji, jak wpisanie swoich członków drużyny, czy zasłużonych ludzi bliskich sobie na Puchar Stanleya, no ale jest też bardzo dużo, dużo szersze grono osób. Do niego chyba zaliczają się też w większości ci dziennikarze, na których często się powołujemy, ci nasi eksperci, główni Kanadyjscy i Amerykańscy, którzy grzmią, że dokonano profanacji, że dwa rzędy nazwisk, imion, te pierwsze zwycięzców Pucharu Stanleya należą do właściciela, to już tam wiadomo, że jemu się miejsce należy. Jeszcze małżonkę ktoś by pewnie też i przełknął jako tę szyję kręcącą głową, ale no ta czwórka, piątka dzieci to już niektórych bardzo, bardzo zabolała.
Tak, też mnie oburzyło to, nie będę ukrywał. Sądziłem, wierzyłem naiwnie, że NHL ma tutaj coś do powiedzenia, że pewne rzeczy będzie można było zawetować. Nie wiem, czy NHL, czy też Hokejowa Galeria Sław, czy oni w jakiejś tutaj komisyjnie mogliby coś z tym zrobić. No niestety zostało to przepuszczone dalej, zaakceptowane, wygrawerowane. Stało się i już się nie odstanie, ale no, duży niesmak po tym mi pozostał. Skoro dochodzi do takich sytuacji, że zawodnik, który grał w sezonie zasadniczym, nie spełnił tam liczbowych kryteriów i tak dalej, ale no jeżeli mamy też człowieka, który pracuje tam w klubie jako jeden z szatniarzy, tak, czy ludzi tam od sprzętu i jest w klubie od 30 lat i on jako taki ten dodatkowe nazwisko nie zostaje dopisane, a zostaje dopisany no, 5-letni syn właściciela, no należałoby to ukrócić jednak i nie dopuszczać do tego w ogóle. Mam nadzieję, że coś zostanie z tym zrobione w przyszłości.
Myślę, że nie, akurat nie spodziewałbym się interwencji Gary'ego Bettmana, ani też właścicieli, którzy spotykają się, czy menadżerów, którzy spotykają się na polu golfowym i jak sądzę nawet nie podejmą tego tematu. Tom Dundon, no bo o właścicielu Carolina Hurricanes mówimy, został poddany naprawdę sporej krytyce. Chris Johnston, jeden z tych dziennikarzy, o których wspominałem, na których się często powołujemy, insiderów tak zwanych, napisał i nazwał, czy wypowiedział nawet słowa, że jest to żenujące, że tak się stało na tak ważnym dla nas trofeum. Rzeczywiście, no, zwłaszcza mi jest szkoda tego eksperta, pana, który przygotowuje sprzęt, tejpuje kije od 20 tam chyba paru lat, jeżeli chodzi o Carolina Hurricanes, jest tam szefem od ekwipunku i na pewno może czuć pewną przykrość, bo wiesz, nie do końca jest mi przykro, czy rozumiem odczucie takie przy zawodnikach, jak tam mówimy, że mają ciężko i sobie myślę, że zarabiają xx tysięcy, setki tysięcy, czy kilkadziesiąt, kilkanaście, kilka milionów, to tak sobie myślę, dobra, to można sobie powycierać łzy tymi banknotami. Natomiast no taki szef od ekwipunku, czy od sprzętu, sprzętowiec po prostu hokejowy, który cały sezon, tak samo jak oni, jak hokeiści, lata, jest poza domem, no jego rodzina ma go znacznie mniej, on też w jakiś sposób pracuje na chleb, dostaje znacznie mniej pieniędzy, wkłada chyba nie mniejszą pracę czy wysiłek w to, co robi, niż hokeiści, no i na koniec nie znajduje się, jak jego liczni poprzednicy, na Pucharze Stanleya. To jest dla mnie takie, ten przypadek jest dla mnie taki przykry po prostu. Przykre odczucie.
No, ja już nie chcę tutaj, bo wjadę zaraz w szeroki, duży polityczny rant, więc może idźmy dalej, lepiej.
Dobrze. Tak, żona kazała się wpisać to, co miał chłop zrobić. Wolał mieć spokój w domu. Oczywiście żartuje, dramat. Napisał do nas Patryk Świtek, jak domyślam się po niku. Dzięki za wpis, bo chyba Patryku pierwszy twój wpis na naszym czacie. No tak, no to dla świętego spokoju rzeczywiście warto słuchać żony. No ale naraził się dziesiątkom tysięcy fanom NHL Tom Dundon. Ale u żony spokój i cisza w domu to jest szczególnie cenne. A my, Adrianie, może przeniesiemy się na rzekę Hudson, czyli do New York Rangers i New Jersey Devils. Tobie pozostawię wybór, o kim chcesz najpierw porozmawiać. Troszkę tego Pawła Dorofiejewa już przemieliliśmy przez nasze analizy, przez nasze spojrzenie. W Nowym Jorku nie tylko Dorofiejew, więc możesz tutaj w skrócie omówić, czy to okienko, czy ten wolny rynek spełnia twoje oczekiwania co do kolejnego kroku New York Rangers. No i gdzie ten krok w ogóle? W bok? Czy do przodu?
Właśnie, dokąd? To jest dobre pytanie. Myślę, że New York Rangers i Toronto Maple Leafs to są dwa bardzo zbliżone do siebie kluby, które w zeszłym sezonie zrobiły taki no nieoczekiwany chyba mimo wszystko duży zwrot i poszły na dno swoich dywizji. I teraz no, tak desperacko wręcz chciały coś zrobić, żeby odbić ten trend. W Toronto wiemy, że tych ruchów było bardzo dużo, było wszystko spuentowane pierwszym wyborem draftowym w osobie Gavina McKenny. Rangers wybierali trochę niżej, no i wydaje się, że mają tutaj tego Alberta Smitha, który już od października chyba jest szykowany do grania jako ten taki prospekt ograny na wielu poziomach i gracz już po prostu w miarę gotowy do zawodowego, seniorskiego hokeja na wysokim poziomie. No, ten trade Vince'a Trocka oceniany tak pół na pół, mogło pewnie być coś lepiej, można było dostać coś gorszego też, więc obrona wzmocniona Seanem Durzim, Markusem Petersonem z Vancouver, no to na pewno jest taki duet obrońców, który wygląda dużo lepiej niż to, co mieli za plecami Foxa i Gavrikova w poprzednich rozgrywkach, to na 1000%. Paweł Dorofiejew, no dużo o tym gadaliśmy, tak jak zauważyłeś słusznie, no jeżeli ktoś liczy, że to będzie taki koń pociągowy napędzający całą ofensywę, jakim był przez lata Panarin, to na pewno się nie wydarzy. Trzeba jakoś przemodyfikować, przeformatować myślenie i sposób grania, żeby to jemu szansę kreować. A kto tym nowym playmakerem czołowym zostanie, no to pozostaje pytaniem otwartym i pewnie nie znajdziemy na to tak łatwo odpowiedzi i ta odpowiedź chyba też sama jakoś się przez ten sezon nie nasunie. Tak się obawiam. A reszta ruchów, no to takie marginesy. Do czwartej formacji zakontraktowany Joe Veleno, Oliver Bjorkstrand. Pewnie 4 lata temu byłbym podekscytowany perspektywą tego, że Duńczyk tutaj dołącza, bo pamiętam jeszcze jego bardzo dobre, skuteczne, bramkowe sezony w Columbus chociażby. No ale jak nie dajesz rady być w miarę regularnym strzelcem w Tampa Bay, gdzie krążki ma ci podawać Nikita Kucherow w powerplayu, no to nie oczekuję niczego wielkiego w Nowym Jorku po Bjorkstrandzie.
Ja zaglądnę przy okazji za rzekę Hudson, czyli do lokalnego rywala, do New York, New Jersey. do tamtejszych Devils połączę dwie myśli. Ty wspomniałeś o transferze Vincenta Troczka, który z New York Rangers odszedł, a Marcin Wójcik na naszym czacie pyta, która z tych drużyn ma większe szanse na odbicie i że jego zdaniem raczej są to New Jersey Devils i ja do tego zdania się przybijam. Przybijam piątkę z Marcinem, a to dlatego, że widzę dużo więcej jakości, potencjału, szybkości motoru w dwójce centrów, których z przodu mają New Jersey Devils. I tutaj chyba się nie pokłócimy, Adrianie. Wiem, jak bardzo cenisz Mikę Zibanejada, czy może trochę mniej JT Millera. I no, są to gracze,
tak, którzy... Na pewno nie tak wysoko jak Jacka Hughesa. Tylko niech Jack Hughes wreszcie zagra ten sezon, którego od niego oczekujemy od już 5 czy 6 lat, żeby zagrał te 82 mecze, żeby zrobił te 110 punktów, na które go niewątpliwie stać.
Śmiałem się razem z tobą, albo inaczej, to ja się śmiałem, a ty próbowałeś tonować mój śmiech co do tego pecha związanego z kontuzjami Jacka Hughesa, czy tego, co ja czasami wypowiadam takim pół żartem, a pół serio, że obawiam się, że kontuzje nigdy nie pozwolą mu osiągnąć tego potencjału, ale dzisiaj Jacka Hughesa zostawmy jako ten numer dwa, bo jeżeli wolny rynek i ten temat, no to Nico Hischier, tak? Jedynka center, który zamiennie te minuty w zasadzie największe gra właśnie z Jackiem Hughesem. On zostaje na 5 lat za blisko 12 milionów rocznie i to jest dokładnie tak, jak to powinno wyglądać. To jest taki letni ruch, który nikogo ani nie oburzył, ani u nikogo nie wywołał efektu ciarek na ręce czy gdzieś na karku. No jest to bardzo dobrze wyważona robota, taka wręcz przeklejona z jakiegoś arkusza excelowskiego, Sanego Mehty, ale to dobrze, bo to nowy menadżer, który dobrze wpisał się, jeżeli chodzi o, no tutaj nie przereagował akurat z tymi rzeczami, jest to dolarowo i chyba też długością kontraktu po prostu idealne dla klubu, zadowalające zawodnika. No a do tego jeszcze ten nowy menadżer, na którego zakusy robiło sobie kilka klubów NHL, wykonał kilka innych ruchów, między innymi tego Antonego Mante, którego wspomniałem gdzieś na początku naszego streamu.
Tak, no dość późno Antony Manta wybrał klub, który będzie reprezentował w kolejnym sezonie. Nie wiem, czy nie było odpowiednich ofert, czy co było powodem, że to w sumie jest dobry tydzień temu Manta dopiero zdecydował się na podpis w New Jersey. Dwuletni kontrakt za niecałe 5 milionów dla zawodnika po no praktycznie sezonie życia, czy po najlepszym sezonie od praktycznie 10 lat w NHL. No to myślę, że to fajna robota Sanego Mehty. Jeżeli idziemy tropem, że Manta korzystał na jakościowych centrach w Pittsburghu w poprzednim sezonie, no to też możemy być o to spokojni w New Jersey, mając Jacka Hughesa i Nico Hischiera. Fajna też robota z zakontraktowaniem będącego już w klubie Arsenija Griciuka. Trzyletni kontrakt za nieco ponad 3 miliony. To taka fajna, pomostowa, rozwojowa umowa. Myślę, że bardzo dobra robota zrobiona z wytransferowaniem Jakoba Markstroma do Florida Panthers. Znamienne, że jeszcze poprzedni menedżer przedłużał kontrakt z Markstromem nie tak dawno, bo ta umowa nowa Markstroma miała teraz wchodzić w życie od 1 lipca. No i weszła, tylko że już na Florydzie, a nie w New Jersey. Więc no jasno dał do zrozumienia Sonny Mehta, że jego poprzednik tu się mocno zapędził i popełnił błąd, przedłużając kontrakt z Markstromem. Myślę też, że ten zwrot w postaci Boqvista i Evana Rodriguez'a to fajnie rozrusza bottom six. Mam nadzieję, że to trochę też wskrzesi karierę Dawsona Mercera, który troszkę tak nam gdzieś kapcaniał. No tylko też ta bramka New Jersey nie jest dla mnie przekonująca. Jeżeli odnoszę się tutaj do tego, co mówiłeś ty i w odniesieniu do naszego użytkownika na czacie, który mówił, że tu New Jersey, to Marcin chyba, tak? Wójcik mówił o tym, że New Jersey najbardziej mu wyglądają na ekipę, która może pójść do góry. No tylko, że z tego tercetu nowojorsko-newarkowskiego, no to ten tercet bramkarzy tutaj jest tragiczny. No Allen, Dawes, Rittich, jak porównasz sobie to z Szestiorkinem i Sorokinem, no to tam są większe podstawy, by sądzić, że nowojorskie ekipy będą miały lepsze sezony.
No właśnie, zaraz się zajmiemy nowojorczykami tymi drugimi Nowojorczykami, chociaż pewnie by się tutaj kibice Islanders oburzyli, gdybym to tak, taką nomenklaturę zastosował, więc po prostu zaraz przejdziemy do Islanders. A Marcin, którego użyliśmy tutaj w dyskusji, dzięki Marcinie, że jesteś aktywny na czacie, dopisał jeszcze, bo rzeczywiście śmieszne, ja nie zauważyłem, ale śmieszne przyzwyczajenie, którego pewnie popełnimy ten błąd wiele razy, musicie nam wybaczyć. Mówiłeś o tym, że niech najpierw ten Jack Hughes zagra te 82 mecze. No a Marcin pisze, że 184 musi zagrać, żebyśmy go tak docenili.
Ja już założyłem, że dwa po prostu opuści na pewno.
Ale to tym bardziej właśnie. No jak 82 nie daje rady, to 84 to już w ogóle możemy zapomnieć, jak sądzę. Devils mi się jawią naprawdę korzystnie po tych ruchach nowego menadżera Mety, ale ta bramka wygląda mi źle, obrona nie wygląda mi najlepiej. Niestety ten starzejący się Dougie Hamilton, który gdzieś tam się zaczął...
To miał być na wylocie Dougie Hamilton, a dzisiaj chyba jesteśmy w nowym rozdaniu, że Dougie Hamilton nadal ma być ważną postacią obrony.
No, to myślę, że oprócz Luka Hughesa, to Dougie Hamilton taka pewna dwójka w tej obronie, dostająca minuty w każdej sytuacji. A czy on jeszcze daje radę? No wydawało mi się, że jeszcze gdzieś tam na początku sezonu, czy w połowie sezonu, no właśnie w tym momencie, gdy zaczęło się to kłócić chyba, no nie wiem z czym, bo ta sytuacja była strasznie niejasna i nie została w żaden sposób jasny też jak dla mnie rozwiązana. Nie wiem, jak te przygotowania Dougiego Hamiltona do tego sezonu będą wyglądać. Czy on jest w stanie wrócić na tę górkę i być dalej obrońcą numer 1-2 w playoffowym teamie? No bo takie... Jak sądzę, są tutaj zakusy i plany New Jersey Devils na ten sezon. Trzeci nowojorski klub. Tam też nie działo się jakoś szczególnie dużo.
Tak, no to prawda. Chyba najmniej tak stosunkowo z tego wszystkiego. No bo co my tutaj mamy? Przyszedł nowy zmiennik za Sorokina, czyli Witek Waneczek, na roczny kontrakt. Co chyba nie jest najlepszym sygnałem, jeżeli chodzi o powrót do zdrowia, do formy Semiona Warłamowa. Wiemy, że to był ten numer dwa w Islanders przez wiele lat, ale nie grał od bardzo dawna i chyba tą policą ubezpieczeniową ma być Witek Waneczek. Matias Mazzelli zakontraktowany po tym, jak już go nie chcieli w Toronto. To akurat taki, myślę, że ciekawy zawodnik, który nikomu nie szkodzi, jeżeli jest gdzieś w trzeciej formacji na skrzydełku. No ale poza tym, no to mamy odpuszczonego Andersa Lee, który poszedł do Utah poprzez free agency. A tu mamy tak naprawdę same te nazwiska, które już były w klubie, bo pojawiły się tam w ostatnim półroczu, tak? Czyli Braden Shen, czyli Andre Palat, czyli przedłużony kontrakt Jeana Gabriela Pageau. I mówimy o Islanders, o których z jednej strony myślimy, że to drużyna na fali wznoszącej, bo z młodziutkim Schaeferem, ale tak naprawdę poza tym Schaeferem to jest ekipa tak bardzo weterańska, że już się chyba nie da bardziej. Jedna z najstarszych w lidze to jest, chyba w czołowej piątce pod kątem średniej wieku są Islanders.
Dokładnie, na piątym miejscu.
Wszyscy są po 30 z tych ważnych graczy, tak? No para obrońców... Pulok, Pelek, to gra już razem pewnie z 7-8 rok, ale to już są obaj też panowie po 30. Przedłużony Tony DiAngelo, też 30 już na karku. A także no tu, jeżeli myślimy, że ta drużyna może zrobić jakiś krok do przodu, to nie wiem, czy to są te nazwiska, które ten krok zrobią. Raczej bym się obawiał o to, że nie utrzymają tego poziomu, który mieli wcześniej. I teraz pytanie, czy... rozwój i winda do góry Matthew Schaefera będzie w stanie zneutralizować potencjalne spadki u całej reszty.
Nie sądzę, żeby tak się stało, ale też nie jesteśmy tu, żeby oceniać i klasyfikować gdzieś sportowo na następny sezon te drużyny. Okienko, które... No akurat New York Islanders naprawdę nie zasługuje na wysoką ocenę. To jest też taki moment przejściowy w tym klubie. No, nie da się ukryć, że też nie da się wszystkiego załatwić w jedno, dwa okienka. Dobrze o tym wiemy. Pojawił się i sprawdził w niesamowitej skali Matthew Schaefer i Islanders tyle mają dobrą sytuację, że mogą sobie patrzeć na tego Matthew Schaefera i zachwycać się, że za 5 lat on będzie na hokejowym szczycie, a już jest tak dobry. Teraz najważniejsza dla nich jest w najbliższych, nie wiem, 2-3 latach wprowadzić do tego zespołu Cola Eisermana i tych pozostałych wysoko draftowanych przez siebie zawodników, którzy mogą grać z Matthew Schaeferem przez najbliższe tam te kolejne 3-4 lata w trakcie ich prime'u. No, fajnie by było z ich perspektywy oczywiście załapać się jeszcze w jakiś sposób tutaj na weterańskie dobre lata Matthew Barzala, a cała reszta wyglądają jak... Wygląda to jak przystawki no, na tę chwilę po prostu do tej drużyny, które w pewnym momencie trzeba będzie umiejętnie i cennie dla klubu odstawić. W tym okienku no, nie zrobiono niczego spektakularnego, więc ta ocena tych działań to nie może być ani przesadnie wysoka, ani niska, bo oni też nic głupiego nie wykonali, tak? Nie rzucili się.
Czasami lepiej nic nie zrobić, tylko zachować spokój i być bezczynnym. To czasami lepsze niż panikować, biegać
oczywiście.
I wydawać bez sensu.
Oczywiście, ale najgorzej, że co byś nie zrobił, jeżeli jesteś Columbus Blue Jackets, to i tak masz przewalone. czy zrobisz dużo, tak. Czy zrobisz mało, to na końcu i tak się dowiesz, że twoi najlepsi gracze chcą od ciebie odejść, a twój plan na cały klub, ten 5-letni, to sobie możesz po 3 miesiącach wsadzić w dużą kieszeń marynarki. Więc przechodzimy do oceny Blue Jackets, ale to myślę, że i tak mocno przegadany temat przy okazji tego zamieszania z Zakiem Wereńskim, bo wspominaliśmy wtedy i Kiriła Marczenkę, no ale możemy coś tam poszperać jeszcze po tych kontraktach. No,
no tak, no, mamy też taką świeżynkę z Columbus, bo dzisiaj się pojawiły oczekiwania zawodnika i propozycje klubu, jeżeli chodzi o arbitraż z bramkarzem Jettem Greavesem. No i propozycja klubu to były niecałe 3 miliony, a oczekiwanie zawodnika to jest 7,5, czyli kontrakt na poziomie Dustina Wolfa w Calgary. No łatwo powiedzieć, że spotkajcie się w połowie drogi i tyle, ale no przy takiej dużej rozpiętości propozycji, oczekiwań, no to może być, no to mogą być trudne negocjacje i to chyba jest potencjał, że faktycznie skończy się decyzją arbitra, który przyzna jakiś kontrakt Greavesowi i tyle z tego będzie. A poza tym, no co, no chyba trzeba odtrąbić zwycięstwo wolnorynkowe tym, że udało się zakopać topór wojenny z Zakiem Wereńskim i on zostaje na razie przynajmniej w Columbus. No myślę, że to jest duże zwycięstwo tego klubu, no bo gdyby się teraz zwinął Zak Wereński, no to trzeba byłoby znowu wszystko zaczynać od nowa. A nie wiem, czy kibice na to zasługują i czy mają na tyle cierpliwości, żeby oglądać no, kolejną już przebudowę. Przecież dopiero co mieli te sezony, gdzie draftowani byli, tak? Ken Johnson, Cole Sillinger, Adam Fantilli. No to dopiero co ci chłopacy... To dopiero co ci chłopacy powchodzili do ligi i już by trzeba było zaczynać od nowa. No inna sprawa, że wiesz, no, patrzysz na takiego Kenta Johnsona, to 23 lata, słabiutki sezon ostatni. Cole Sillinger to też się nie rozwinął tak jak powinien. Fantilli, myślę, że jak go sobie zestawisz z Bedardem czy z Leo Carlsonem, no, to też jest wyraźnie tym trzecim z tego tercetu. No to nie jest tak, że z kimś tutaj trafili w środek tarczy.
Pewnie tak, jest tutaj, znaczy to była fajna fala ta, która trafiła do Columbus. Mówiliśmy wtedy o takim zespole, który się buduje wokół właśnie Zaka Wereńskiego, który ma być liderem, no i o tych młodych, którzy potrzebują ogrania, ale już sporo nam pokazywali przebłyskami. No i rzeczywiście smutne to podsumowanie, ale ja też to tak klasyfikuję, że ten najlepszy, ten, który ma tutaj pierwszym centrem drużyny być, czyli Adam Fantilli, jest tym trzecim z tego pokolenia. No i to chyba też przy korzystnej prasie czy korzystnych sytuacjach dla niego, tak to ujmując, skomplikowana ta sytuacja Columbus Blue Jackets, naprawdę. A te negocjacje z Jettem Greavesem, co dzisiaj też zauważyłem, ja sobie Szczerze nie przypominam takiej rozbieżności. Oczywiście to rzadko też w całości do nas wychodziło, ale jeżeli już wychodziło, jakie były rozbieżności, jeżeli ktoś nam uchylił rąbka, jak to zaraz przed sądem wyglądało, bo to czasami na godzinę, dwie przed rozprawami było domykane, to zazwyczaj jeżeli tego maksa 100% określamy stawką gracza, tego co on oczekuje, to klub był gdzieś w 75%, a tutaj mówimy o no takim porównaniu 25% do 100%, więc ogromny krater pomiędzy klubem a zawodnikiem, no i to wcale oczywiście nie buduje tej całej kultury, tej szatni, tak, tylko no mamy tu kolejne niezadowolenie potencjalne na horyzoncie, kolejnego gościa, który będzie chciał stąd uciec po tym, jak wypełni tylko potencjalny kontrakt nadany mu, nakazany przez ligę. No ciężko to widzieć w kolorowych barwach, jeżeli chodzi o Blue Jackets. Natomiast taki promyk optymizmu, że często też było z tą drużyną tak, że ona gorzej wyglądała nam z zewnątrz, gorzej jawiła się i jeżeli chodzi o jej skład, jeżeli chodzi o jej no taki wygląd, potencjał, a potem sportowo oni często dawali radę. Zawsze ci Blue Jackets gdzieś pod koniec sezonu się w ostatnim czasie często liczyli. Gdzieś walczyli o tą dziką kartę, wiesz, patrzyliśmy, czy nie zrobią jakiejś serii, bo jeszcze mają możliwość i okazję. Więc no, tylko to z tej perspektywy.
Tak, tutaj jest spalona ziemia całkowicie. No, zakontraktowali sobie Ryana Lomberga, więc takiego agresywnego fizola do czwartego ataku. Ściągnęli w wymianie Valeria Niszuszkina z Colorado. Już wcześniejsze ruchy z przedłużeniem Charlie'ego Coyla czy Conora Garlanda, Garland wcześniej w sezonie pozyskany z Vancouver, no to takich mamy graczy. Powiedzmy, jakby to była twoja taka druga, trzecia formacja, no to byś powiedział, że całkiem fajny atak.
Tak, też mi się tak wydaje. No, pierwszy atak z Niczuszkinem, Marczenką na skrzydłach, to fajnie, fajnie się uzupełnia i wygląda. Masz dwóch Rosjan i Adama Fantiliego, który jak odpali, to naprawdę jest graczem na spore zdobycze punktowe, długie pasce punktowe, tak.
Oczywiście, no to wiesz, no, chłopak miał 50 kilka punktów 2 lata temu, w poprzednim poprawił się tam minimalnie, prawie do 60 dobił, więc myślę, że taka naturalna progresja zaprowadzi go no już może w okolice punktu na mecz w najbliższym sezonie. Pewnie też dużo w postrzeganiu Fantiliego poprawiłaby sytuacja, gdyby chociaż jakiś taki playoffowy run się udało zrobić, tak jak Leo Carlson. Myślę, że bardzo dużo zaprocentował ten run Anaheim w ostatnich miesiącach.
Tak. Oj tak, tak,
też
zdecydowanie.
Tak mocno wywindowało to jego ocenę i wycenę. Myślę, że gdyby Fantili miał to samo, to kto wie, czy tutaj by się po niego ktoś nie ubiegał z jakimś offer sheet.
No, na razie to nie wygląda na to, żeby tak miało być, ale to może ktoś nas kiedyś jeszcze zaskoczy jakąś mega ofertą za Fantiliego. To wie, to Columbus Blue Jackets, tutaj się dzieją rzeczy, które ciężko przewidzieć, a jeżeli już chcesz dać jakąś predykcję, to najlepiej negatywną, bo to akurat powtarzalne rzeczy.
No niestety, brutalne, jeżeli ale prawdziwe.
Planujemy w ten weekend, prawdopodobnie w niedzielę, audycję kolejną, stream, wolny rynek, podsumowanie, oceny ruchów klubów z dywizji Pacific. Zapraszamy Kamila, próbujemy z nim dogadać już jakiś wstępny termin, ale jeszcze nie mogę wam powiedzieć, czy to będzie niedziela godzina 12, czy jednak coś się tutaj zmieni, nie wiem, będziemy rozmawiać wieczorem, albo w ogóle przełożymy to na poniedziałek. Natomiast miejcie w swojej... No może nie jakoś szczególnie, bo macie dużo ważniejszych rzeczy na głowie, ale jeżeli macie jeszcze troszkę miejsca gdzieś tam w pamięci krótkotrwałej, no to niedziela lub poniedziałek będzie kolejny stream, audycja od nas, od NHL.pl. No a od nas też to już dzisiaj wszystko. Bardzo ci dziękuję, Adrianie.
Dziękuję również i słyszymy się jeszcze w lipcu, bo tak obiecaliśmy, że zamkniemy ten cykl w lipcu i wszystko wskazuje na to, że dotrzymamy słowa, więc... Do usłyszenia.
Ależ oni dowożą, ależ oni są słowni. Dziękujemy.